Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W świecie zachodnim trwa walka z chrześcijańskim charakterem Bożego Narodzenia. W Madrycie w tym roku udało się uratować szopkę w centrum miasta. Orszak Trzech Króli ulegnie jednak ideologicznym modyfikacjom. Belgijski prymas senior opuszcza ojczyznę, emeryturę spędzi we Francji. Na pożegnanie arcybiskup Leonard podzielił się refleksjami o cudzie powołaniowym w Brukseli, synodzie i doświadczonej przez niego kontestacji. 2 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Europie trwa walka z obecnością chrześcijańskiej symboliki w bożonarodzeniowej scenerii. Zazwyczaj prowadzi to do rezygnacji z betlejemskich żłóbków w przestrzeni publicznej i wypierania z pamięci głównej postaci tych świąt, czyli Dzieciątka Jezus. Taki też los miał spotkać wielką szopkę, która co roku jest instalowana w centrum Madrytu przed Pałacem de Cibles, główną siedzibą władz miejskich. Od czerwca stolicą Hiszpanii rządzi bowiem ultralewicowa Manuela Carmena, która oświadczyła jednoznacznie, że dla katolików w jej pałacu nie ma miejsca. Przeciwko planom likwidacji żłóbka zaprotestowali jednak właściciele sklepów i restauracji, dla których gigantyczna inscenizacja to dodatkowa atrakcja przyciągająca do miasta potencjalnych klientów. Żłóbek ostatecznie się pojawił, ale 7-krotnie mniejszy. Na tym jednak nie koniec majstrowania przy Bożym Narodzeniu. Pani burmistrz postanowiła upolitycznić jeden z wielkich orszaków Trzech Króli, które już tradycyjnie 5 stycznia przejdą ulicami Madrytu. Aby uszanować wszystkie wrażliwości, Kasper i Melchior będą kobietami, choć w męskim przebraniu. Baltazar może pozostać mężczyzną, bo zgodnie z tradycją był on królem ciemnoskórym, a zatem wpisuje się w forsowaną przez panią burmistrz wizję różnorodności. Nie mam cudownej recepty na powołania do kapłaństwa. Ja po prostu zawsze byłem otwarty na tych, którzy przychodzili. Nigdy nie odsyłałem ich do biura powołań. Kiedy młody czuje, że jest ważny dla biskupa swej diecezji, to łatwiej jest mu podjąć decyzję, mówi arcybiskup André-Joseph Leonard. Do 12 grudnia był on prymasem Belgii. Ze swych doświadczeń zwierza się on w wywiadzie dla tygodnika Famille Chrétienne. Pierwsze pytanie dziennikarzy dotyczy cudu powołaniowego, który dokonał się w brukselskiej archidiecezji w czasie jego pasterzowania. W ciągu zaledwie 5 lat liczba seminarzystów wzrosła z 4 do 55. Arcybiskup Leonard nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Twierdzi jedynie, że tak samo ważne jest zarówno rozeznanie, jak i życzliwe otwarcie biskupa na powołanych i na to, co Duch Święty wzbudza w Kościele. Arcybiskup Leonard odnosi się również do silnej kontestacji, z jaką spotkał się jako prymas Belgii. Przypomina, że sama Ewangelia w dużej mierze jest pójściem pod prąd. Dochowując wierności nauczaniu Kościoła, trzeba się zatem liczyć ze sprzeciwem i sporami. Zaznacza on jednak, że część wiernych z zadowoleniem przyjęła jego jasne słowo, znajdując w nim umocnienie dla swej chrześcijańskiej tożsamości. W tym kontekście arcybiskup Leonard nie ukrywa swego rozczarowania dokumentem końcowym ostatniego synodu. Choć przyznaje, że nie brakuje w nim dobrych treści, to jednak niepokoi go zachowanie dwuznaczności w najbardziej delikatnych kwestiach. Od biskupów uczestniczących w synodzie wie, że był to zabieg celowy, umożliwiający różne interpretacje. Jednakże, jak podkreśla, taka dwuznaczność w kwestiach istotnych jest bardzo niebezpieczna, ponieważ przyzwala ona na praktyki, które raz przyjęte trudno będzie potem wykorzenić. Belgijski prymas senior nie pochwala też postulatu, by decyzje w sprawach małżeństwa i rodziny były rozstrzygane przez biskupów lokalnych. Jego zdaniem doprowadziłoby to do skandalicznych konsekwencji. Na Zachodzie dojdzie bowiem do rozluźnienia dyscypliny, a to oznacza, że wierni w krajach bogatych, obok wielu innych wygód, będą też mogli liczyć na łagodniejsze traktowanie. Były prymas Belgii zaznacza, że teraz ruch należy do papieża. Może się on wywiązać ze swych deklaracji na zakończenie pierwszego synodu o rodzinie, wypełniając Piotrową posługę jedności i zachowania ciągłości tradycji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
2 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia R z Lublina. Łukasz Stolf rozmawia z biskupem pomocniczym, seniorem archidiecezji lubelskiej, Ryszardem Karpińskim. Zapraszamy.
Przed mikrofonem wita Państwa Łukasz Stolf. Ze mną niezwykły gość, zasłużona postać dla Kościoła Lubelskiego, ksiądz biskup Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy, senior naszej archidiecezji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A powodem naszego spotkania są zbliżające się i trwające już jubileusze księdza biskupa. Po pierwsze, w najbliższych dniach kończy ksiądz biskup 80 lat. To piękny wiek. No i takie pytanie, czy spodziewał się ksiądz, że dożyje aż tylu lat?
Modliłem się, przebywając w szpitalu na leczeniu kilka lat temu, żeby doczekać beatyfikacji znanego mi osobiście Ojca Świętego Jana Pawła II, a tymczasem Pan Bóg dał mi tę łaskę, że doczekałem nie tylko beatyfikacji, ale i kanonizacji, za co jestem ogromnie wdzięczny Bożej opatrzności. Nigdy nie przypuszczałem, że jakiś tam jubileusz 80-lecia dożyje jako alum, czy jako młody ksiądz. Przeżywałem jubileusze 50-lecia niektórych księży. To wydawało mi się, że to już jest taki jakby kres nie tylko pracy kapłańskiej, ale i życia. Nie ulega wątpliwości, że jest na wyższym poziomie teraz medycyna i w naszym kraju niż była tam w okresie zaraz powojennym. A także i przeżycia, które mieli starsi kapłani z czasów wojennych, nas na szczęście ominęły, chociaż jakieś tam doświadczenia jako dzieci też mieliśmy.
No właśnie, skoro ksiądz biskup już poruszył ten temat młodości, myślę, że w tym kontekście warto też wrócić do tego, jak narodziło się u księdza biskupa powołanie kapłańskie.
Muszę się przyznać, że myślałem o powołaniu, o służbie od dziecinnych lat. Przeżyłem bardzo i pamiętam, jak dziś, w którym miejscu w kościele stałem w 1942 roku, mając niespełna 7 lat, prymicję jednego z naszych rodaków, a później tak się złożyło, że nauczyciela religii, prefekta biskupiaku i wikariusza równocześnie. Długo się nie przyznawałem do rodziców, nie rozmawiałem na ten temat. Jedna z takich rozmów to była, jak mnie zapytali rodzice, po co te książki kupuję, słowniki. Gdy byłem w liceum, tak się złożyło, że byłem w liceum biskupim, które akurat zostało przemianowane, żeby mogło dłużej przetrwać, na niższe seminarium duchowne, ale to specjalnie rodzicom nic nie mówiło. Opatrzność tak sprawiła, że się znalazłem w tym liceum, ponieważ wcześniej zdawałem do gimnazjum czy liceum w Lubartowie, ale przynajmniej tak nam mówiono, że ze względu na rejonizację w Lublinie do innych liceów nie przyjmują, tam gdzie w powiecie jest szkoła średnia. I dlatego ja zdawałem tam i zostałem tam przyjęty, ale powstał problem stancji. Internatu nie było przy tej szkole. Stancje były droższe niż w Lublinie. Oprócz opłaty pieniężnej rodzina sobie życzyła jeszcze jakieś produkty żywnościowe, opał. Ponieważ starszy brat był w Lublinie, rodzice powiedzieli, że no to już będzie dla nas za ciężko wozić furmanko do Lublina jednemu, drugiemu do Lubartowa. Ponieważ przy liceum biskupim istniał internat, powstała nadzieja, że się do tego internatu dostanę. Mama zwróciła się do księdza proboszcza, czy nie mógłby jakiegoś polecenia do władz szkoły napisać. Ksiądz proboszcz się bardzo ucieszył i powiedział, że jest tam właśnie nasz rodak prefektem w tej szkole, to na pewno się ucieszy i wspomoże. Mieszkałem tylko 1 miesiąc w internacie przy ulicy Ogrodowej.
A potem przyszły lata seminaryjne, jak ksiądz biskup wspomina ten okres. Na pewno tych wspomnień jest wiele, ale tak zbiorowo.
Po 10 klasie powstała taka możliwość, że dopiero w czasie wakacji się dowiedziałem, że można zamieszkać w seminarium i uczęszczać do 11 klasy. Do biskupiaka. Był to tak zwany kurs wstępny, w zasadzie dla tych chłopców, którzy coś tam już o kapłaństwie myśleli. Mój sposób myślenia był taki, żeby się z bliska przyjrzeć na to życie seminaryjne. Jeżeli będzie mi to odpowiadało, to pozostanę. Jeżeli z jakichś powodów nie czułbym się tam dobrze, to podziękuję. Lepiej wcześniej zrezygnować niż później w czasie studiów już filozoficzno-teologicznych.
I ksiądz biskup został w tym seminarium.
I zostałem, nawet jak mnie młodzież kiedyś pytała w Niemczech, gdy mi przypadło bierzmować, czy ksiądz w naszym wieku, gdyby był, poszedłby jeszcze raz do seminarium. Ja mówię, nigdy w życiu nie żałowałem i to nie dlatego, że miałem szczęście po długich staraniach i otrzymaniu paszportu studiować za granicą i zwiedzać różne kraje, ale przede wszystkim czułem się jako ksiądz szczęśliwy.
W 1959 roku, to tak dla przypomnienia, otrzymał ksiądz biskup święcenia kapłańskie. Jak ksiądz wspomina ten dzień, to wydarzenie?
Był to dzień wiosenny, choć jeszcze u nas pąki były tylko na drzewach. Święcenia były bardzo wcześnie. Była to niedziela. O godzinie 7 rano w katedrze były święcenia. Ojciec został na gospodarstwie, przyjechała mama, wziął udział w święceniach mój brat. Wtedy jeszcze nie z żoną, ale z narzeczoną. I byli krewni, była chrzestna moja, pamiętam, inni krewni na tych święceniach, którzy mieli też, no może nieco bliżej do Lublina. Spotkaliśmy się później po święceniach w seminarium duchownym, gdzieś każdy mógł swoją rodzinę skromnie ugościć kawą czy herbatą. Przeważnie rodzina tam jakieś ciasto przywiozła i posiedzieliśmy, a wieczorem już pojechaliśmy do Częstochowy. Następnego dnia nie było mszy świętej koncelebrowanej, więc każdy indywidualnie odprawiał prymicje, które były w następną niedzielę, święcenia 19.
Po tych bogatych przeżyciach i doświadczeniach nadszedł kolejny etap w życiu księdza biskupa. Mianowicie w tym roku przypada 30-lecie święceń biskupich, które otrzymał ksiądz w katedrze lubelskiej 28 września 1985 roku. Wydaje mi się, że ten fakt zmienił charakter dotychczasowej posługi kapłańskiej.
Jak najbardziej, ale najpierw ja po studiach wróciłem do Polski, bo niektórzy koledzy zostali tam powołani do pracy od razu, czy w czasie studiów, czy po studiach. Ja wróciłem do Polski i tak sobie szczerze postanawiałem, że przynajmniej z 5 lat będę usiłował tutaj pracować. Nie prosił biskupa o zezwolenie na wyjazd za granicę, czy władzę o paszport. Ale tak się złożyło, że długo nie siedziałem w kraju, ponieważ najpierw się nadarzyła okazja wyjazdu na takie seminarium międzynarodowe, biblijne. Ksiądz biskup mnie wezwał, pokazał mi to zaproszenie. Ja się zapytałem, czy tylko do zapoznania się, czy do wykonania. Uśmiechnął się i mówi, o, jak dasz radę, jak ci dadzą stypendium, to możesz jechać, bo tam była taka możliwość uzyskania nawet opłaty przez organizatorów tego seminarium. I okazało się, że dało się to wszystko załatwić. Jak wróciłem, czy jeszcze nie wyjechałem, wyszła sprawa pracy mojej w Rzymie, której spędziłem 14 lat w takim międzynarodowym, ale watykańskim biurze, które powstało w 1970 roku. Papieska Komisja do Spraw Duszpasterstwa Ludzi Podróżujących, a więc emigrantów, turystów, ludzi podróżujących, którzy z różnych powodów są poza swoją parafią, a często i poza swoją ojczyzną, czy poza swoją misją. I to była bardzo ciekawa praca. Mnie powierzyli przełożeni sektor duszpasterstwa, emigracji, a więc wszystkich różnych narodowości emigracji w świecie, których no jakąś cząstkę poważną zresztą stanowiła emigracja polska.
No i w 1985 roku przyszedł ten drugi etap posługi kapłańskiej, czyli biskupstwo.
Było to duże zaskoczenie dla mnie, ponieważ w międzyczasie, rok wcześniej, był już powołany na biskupa pomocniczego w Lublinie ksiądz biskup Jan Śródfa, profesor katolickiego uniwersytetu, prorektor. Także myślałem, że ta nominacja już przejdzie na młodsze pokolenia, a tymczasem zostałem w czasie gorących dni wakacyjnych wezwany do sekretariatu stanu i tam arcybiskup Silvestrini, który zajmował się sprawami też Kościoła Demokracji Ludowej, oświadczył mi, że Ojciec Święty zadecydował powołać mnie do pełni kapłaństwa. Pytał o kanoniczną zgodę, czy wyrażam tę zgodę. Powiedziałem z całą szczerością, że chociaż mój punkt widzenia jest nieco inny, że się do tego nie nadaje, ale jeśli osoby, które mnie znają, łącznie z Ojcem Świętym, tak zadecydowały, to ja nie mogę stawiać oporu, że wy niewiele wiecie, ja wiem więcej o sobie. Powiedziałem, że przyjmuję i tak jak potrafię, będę się starał wypełniać obowiązki.
W takim razie chciałbym zapytać też o to, co było właśnie najtrudniejszym wyzwaniem w podejmowaniu tej posługi biskupiej w ówczesnej diecezji lubelskiej.
Przede wszystkim największym problemem było przygotowanie homilii, głoszenie kazań, a nawet wprawa w takim codziennym mówieniu poprawnym językiem polskim. Niemniej ten próg jakoś pokonałem, wydaje mi się, że dość szybko, ponieważ ksiądz biskup ordynariusz prosił, żeby przejąć mieszkanie przy katedrze i funkcję proboszcza parafii katedralnej, więc jak księża chodzili po kolędzie, to ja nawet codziennie krótkie homilie wieczorem głosiłem. Między innymi w tym celu, żeby nabrać tej wprawy, łatwości pewnej wysławiania się i streszczania się, żeby za długo nie przemawiać. W zwykłe dni to tak nie powinno się. Zresztą ojciec święty Franciszek nam zaleca, żeby niedzielne homilie nie były za długie.
No i pomimo tego, że 4 lata temu, 31 grudnia 2011 roku, papież Benedykt XVI przyjął rezygnację księdza z obowiązków biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, zauważyłem, że ksiądz biskup jest dalej aktywnym biskupem seniorem naszej archidiecezji. Nasi radiosłuchacze zapewne także to zauważyli, bo pojawia się ksiądz biskup na wielu uroczystościach ważnych dla naszego kościoła lubelskiego. Nadal odwiedza parafię naszej archidiecezji i przewodniczy ważnym uroczystościom. Oczywiście na tyle, na ile siły pozwalają.
Specjalnie nie wyszukuję sobie okazji. Często jest to na prośbę ordynariusza, czy na jego telefon, czy przy okazji osobistych spotkań, które mamy dość często. Wynika jakaś sprawa, pomimo że jest kilku księży biskupów pomocniczych i mimo że ordynariusz jest młody i aktywny, i aktualny, i świętej pamięci ksiądz arcybiskup Życiński, pamiętam, jak mi mówił, nie martw się, jesteś nam potrzebny i będziesz miał na pewno dużo pracy. Przyjąłem to przejście na emeryturę naprawdę bez jakiegoś, jak niektórzy księża czy ludzie świeccy po przejściu na emeryturę nie mogą się później odnaleźć. Ja tak pierwnie narzekałem, że mam dużo pracy, to i teraz nie narzekam, że mam dużo wolnego czasu, bo go mam naprawdę bardzo mało. Pomagają mi w zajęciu tego wolnego czasu te znajomości korespondencyjnie. Niektóre z nich podtrzymuję w dalszym ciągu. Wiele z moich przyjaciół już oczywiście jest po drugiej stronie, z tych, którzy pomagali mi na różny sposób w czasie studiów, czy którzy mnie gościli, gdy odwiedzałem urzędowo taki czy inny kraj. W każdym razie wolnego czasu naprawdę nie mam. Mogłem się też zająć, co jest naprawdę ważne, czy co było ważne. Sprawa mojego zdrowia, bo wymagało ono większej atencji niż przed tym mogłem się poświęcić tym problemom. Dlatego i pobyt w szpitalu zaliczyłem i w Centrum Onkologii Bydgoszczy, chociaż tam byłem leczony ambulatoryjnie.
Moim i Państwa gościem był biskup Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy senior naszej archidiecezji. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i obecność w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wywiad przeprowadził Łukasz Stolf z lubelskiego Radia R. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.